Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, cykl audycji historycznych w Radiu Zachód, gdzie prezentujemy nieznane szerzej tematy. Wracamy też do bohaterów dawnych wydarzeń. Dziś opowiem Państwu historię sprzed 2500 lat, gdy Scytowie najechali grodzisko w Wicinie. Będziemy też w Skwierzynie, gdzie w piątek odsłonięto pomnik pamięci poświęcony powstańcom wielkopolskim i więźniom niemieckiego obozu koncentracyjnego Schwerin. Na koniec kolejny odcinek powieści radiowej Karski. Dziś dla Państwa mam także książki. Pierwsza z nich, Ja orzeł, z Kedywu do celi śmierci, spowiedź życia pułkownika Witalisa Skorupki oraz Widziałem oblężenie Warszawy, sensacyjny, nieznany dziennik z września 1939 roku. Te książki w dalszej części audycji. Zaczniemy informacją o konkursie 10. edycji festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. W piątek wieczorem poznaliśmy finałowe nominacje. W tym roku w konkursie weźmie udział 11 dokumentów radiowych, a w tym gronie testament admirała Izabeli Patek, który to reportaż opowiada historię rodziny Józefa Unruga, dowódcy obrony polskiego wybrzeża z 1939 roku. Finałową nominację zdobył też dokument Gdzie rodziła się wolność? Próba rekonstrukcji wydarzeń z 31 sierpnia 1982 roku, gdy solidarnościowa manifestacja zorganizowana w Gorzowie w rocznicę porozumień sierpniowych została brutalnie stłumiona przez milicję. Ten dokument przypominaliśmy Państwu 2 tygodnie temu. Pierwszy temat na dziś. Jesteśmy już w Wicinie. To niewielka wioska niedaleko Żar. Tutaj znajduje się park kulturowy niedaleko pozostałości po grodzie datowanym na 8 wiek przed naszą erą. Zdaniem archeologów to jedno z najlepiej zbadanych tego typu miejsce w kraju. Gród zamieszkiwała ludność kultury łużyckiej. 2,5 tysiąca lat temu Wicina została najechana przez Scytów i doszczętnie zniszczona. Te historie już za chwilę przybliżą Państwu dr Arkadiusz Michalak, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Świdnicy, oraz Sławomir Kamagata, który przez kilka lat w Wicinie prowadził badania.
Historie pisane na nowo.
Wicina zwana jest niekiedy polskim biskupinem. Czy to nie jest określenie na wyrost?
Nie. Ja nawet bym powiedział, że w wielu aspektach gród ten przewyższa biskupin. Wiem, że to może brzmieć trochę tak obrazoburczo i pretensjonalnie, ale my, archeolodzy, wiemy, że znaczenie grodu w Wicinie jest ogromne i to nie tylko dla archeologii Polski, ale też dla archeologii całej Europy Środkowej i odkrycia tutaj dokonane mają znaczenie właściwie wielkie, tak, dla dziejów Europy Środkowej w tym okresie i należy tak właśnie też grodzisko w Wicinie widzieć.
To jest jakiś tam moim zdaniem chwyt marketingowy, prawdę mówiąc. Oczywiście są pewne podobieństwa. Biskupin jest jak gdyby takim grodziskiem, takim symbolem dla osadnictwa obronnego ludności kultury łużyckiej. To grodzisko troszkę się inaczej zachowało, nie? Jako że biskupin ludność opuściła, także zabierała co ze sobą ważniejsze przedmioty, zachowało się, bo grodzisko zaczęło się zapadać, zaczęła woda zalewy, dlatego znalazło się tam dużo właśnie elementów drewnianych, zabudowy, które się zachowały świetnie do naszych czasów, mówię o biskupinie. A tutaj nastąpiło coś odwrotnego. Gród nagle został zniszczony, spalony i jak gdyby później niezasiedlony. Także cała zabudowa spłynęła, ale wiele rzeczy takich codziennego użytku, ozdób ciała, włosów, innych przedmiotów zachowały się. Czy to intencjonalne schowane przez ludność, która chciała gdzieś to schować przed najazdem, przed Scytami, czy po prostu zgubiła gdzieś. Dlatego mamy tu dużą taką ilość na tle innych grodzisk. Właśnie to grodzisko się wyróżnia, prawda? Jest bardzo dużo tego typu zabytków.
Z pewnością użyje Pan też argumentu, że jest to jedno z najlepiej udokumentowanych
i najlepiej opisanych stanowisk archeologicznych w kraju.
No tak, badania na tym grodzisku prowadzone były przez 30 lat, od 66 roku do 96, i poprzedzone były też również badaniami niemieckimi Karla Schucharda w 1920 roku. No i właściwie zostało przebadane ponad połowa obszaru grodziska i no, wyniki są fascynujące. Niestety troszeczkę musimy się tutaj bić w pierś, że do tej pory grodzisko jest mało jednak mimo wszystko znane, co wynika przede wszystkim z braku opracowania wyników tych badań. No to, że były badania prowadzone przez 30 lat, spowodowały, że tych materiałów i dokumentacji narosło i nie jest wcale łatwo te badania po prostu opracować.
W efekcie tych wszystkich badań, czyli od lat 66 roku do 98 i później od 2008 do 12, przede wszystkim udało się nam dokładnie wydatować to grodzisko, a to za pomocą pobranych próbek drewna do analizy dendrochronologicznej. Dokładnie udało nam się ustalić mniej więcej czas wybudowania grodu, to jest około 750 rok przed naszą erą. Czas jego przebudowy, wielu przebudów właściwie, to jest początek VI wieku przed naszą erą i ostatnią datą, po której nastąpił jego upadek. To jest data 571 rok przed naszą erą. Wiadomo, że po tym okresie gród został najechany. Na pewno nie stało się to zaraz w tym samym roku. Podejrzewam, że to jest kwestia 20-25 lat, gdzieś około połowy VI wieku przed naszą erą.
W potocznym rozumieniu archeolog to osoba, która zaczyna kopać w ziemi, no i dzięki szczęściu coś tam znajduje, choć prawda, ta proza życia jest zupełnie inna. Archeolog, kiedy zaczyna kopać, to mniej więcej wie, gdzie i mniej więcej wie chyba, czego się spodziewać. Tak było też tutaj, dzięki tym niemieckim badaniom na tym stanowisku. Archeolodzy w latach 60. wiedzieli, po co idą.
Pierwsze informacje, które dostarczyły badania sondażowe Schucharda, no były bardzo obiecujące i prowadzący badania dr Kołodziejski, który właśnie ze swoją ekipą w tym czasie badali stanowiska kultury łużyckiej, mniej więcej mieli rozeznanie, że będzie to gród, który był zamieszkiwany w okresie hallsztackim, czyli już w epoce żelaza. Natomiast to, co odkryli na terenie grodziska, skala tych znalezisk, jak również zabytki, które zostały na terenie grodu odkryte, no to po prostu ich tak naprawdę poraziła i to, że te badania trwały przez 30 lat, no wskazuje na to, że dr Kołodziejski był zafascynowany tym stanowiskiem i ciągle liczył na to, że uda mu się swoją wiedzę na temat dziejów grodu powiększyć. Dlatego też no, my musimy teraz ze swojej strony zrobić wszystko, by te badania jego opracować i przede wszystkim udostępnić je dla mieszkańców województwa lubuskiego, ale też dla całego środowiska naukowego.
Jak to codzienne życie Wiciny wyglądało? Czym ludność tu się zajmowała?
Ludzie zajmowali się uprawą roli. Były na pewno poletka, gdzie uprawiali zboże, tak, bo znaleźliśmy w takich spichlerzach ziemnych zachowane proso, pszenice. Więc na pewno uprawa roli. Na pewno były hodowane zwierzęta, bo wiemy, że różnego rodzaju gatunki bydła były tutaj hodowane. Na pewno zajmowali się myślistwem, gdyż na terenie grodu zostały znalezione szczątki zwierząt dzikich. No i głównym zajęciem, które tak naprawdę pochłaniało ich i dzięki któremu Wicina jest tak naprawdę znana też, to była metalurgia brązu. Z tą działalnością ludzi mamy jakby najwięcej znalezisk związanych. No i one są tak naprawdę wybijające w skali całej Europy nawet.
Choć są też takie rzeczy, których nie wiemy, chociażby nie wiemy, kim byli ludzie zamieszkujący Wicinę.
Znaczy, zależy na to, jak na to spojrzymy. Rzeczywiście nie znamy tych ludzi, jeżeli chodzi o etno, z kim byli, jak wyglądali, no ale mamy trochę materiałów kostnych, szkieletowych, także można się pokusić o jakieś odtworzenia, na przykład oblicz, bo jest tu parę szkieletów kobiet. Możemy też próbować wyciągnąć DNA i poszukać ewentualnie no, potomków, czy ustalić ewentualnie do jakiej grupy ta ludność należała, ale to chyba nie jest najważniejsze, prawdę mówiąc. Mamy dosyć dużo zabytków, żeby powiedzieć, czym się zajmowali, co robili, bezpośrednio w co wierzyli, na jakie zwierzęta polowali, jakie zwierzęta hodowali, no i jakich były zajęcia, nie? Czym się właśnie zajmowali i dlaczego to grodzisko na przykład jest takie bardzo ważne, wyróżniające się na tle innych grodzisk i to nie tylko w skali województwa lubuskiego czy Polski, ale wręcz Europy.
My używamy, archeolodzy używamy takiego określenia kultura łużycka. Tak? Jest to tak naprawdę termin, taki wytrych, który dotyczy ludzi, którzy zajmowali się podobnymi rzeczami, wykonywali podobne wytwory i to pozwala nam tak naprawdę nadać im jakąś tożsamość. Natomiast myślę, że w tych czasach jednak nie można mówić o pewnego rodzaju etnosie, o pewnej rodzaju pewności, pewnego rodzaju pojęciu narodu, czegoś takiego. To myślę, że to jednak jest pojęcie późniejsze. Wiem, że archeolodzy w historii naszej archeologii bardzo często przypisywali, starali się nacechować to pojęciem kultury prasłowiańskiej. Myślę jednak, że to jest coś, co się nie broni. Temu jednak myślę, że jest za wcześnie, żeby mówić o jakimś narodzie, mówić o jakimś etnosie kulturowym. Tak? To my jednak musimy tutaj operować czymś, co jest tak naprawdę weryfikowalne, a kwestie, które się wiążą z pewnym poczuciem narodowości, etnosu, nie możemy w żaden sposób zweryfikować ze względu, że nie mamy żadnych źródeł pisanych do tego dotyczących. Więc niestety to jest trudne. Natomiast myślę, że ludzie ci byli równie interesujący jak my i im należy też również trochę czasu poświęcić.
Wspomniałem o tym porównaniu do Biskupina, choć pan podobno bardziej lubi porównanie polskie Pompeje, lubuskie Pompeje, a to wiąże się z tragicznym końcem grodziska w Wicinie, czyli z najazdem Scytów. To grodzisko przetrwało nieco ponad 200 lat, mniej więcej. Oczywiście zakończył je nagły najazd Scytów.
Ze względu na znalezione w spichlerzach zboże, domniemamy, że najazd ten nastąpił jesienią. Próbki drewna, które zostały pobrane z wału grodziska, pozwalają te najmłodsze ścięte drzewo datować na okres około 570 lat przed naszą erą. Czyli ten najazd Scytów miał najprawdopodobniej miejsce po tym 570 roku. Scytowie tutaj najechali przede wszystkim w poszukiwaniu niewolników i najprawdopodobniej bydła. Masę przedmiotów odkrytych na terenie grodu wskazuje, że rabunek ich chyba niespecjalnie interesował ze względu na to, że bardzo dużo tych przedmiotów zostało, tak? I były to przedmioty nie tylko z brązu, ale też ze złota, więc trudno wyobrazić sobie, że kogoś, kto w celach rabunkowych najeżdża gród, nie zabiera takich kosztowności. Chyba że tych przedmiotów było tak wiele, to też jest możliwe, i że nie byli oni w stanie wszystkiego zabrać. Istnieje też oczywiście możliwość, że ludności udało się trochę tych przedmiotów przed najeźdźcami schować, bo same skarby przedmiotów, czyli takie zbiory masowe naszyjników, bransolet, one zostały przez mieszkańców na pewno w czasie najazdu zakopane. Bo w trakcie badań po prostu te przedmioty, takie dziury wypełnione na przykład całkowicie jakimiś guzami z brązu, zostały odkryte, tak? Więc na pewno najazd był gwałtowny, mieszkańcy się tego najazdu nie spodziewali, i najazd zakończył się całkowitym zniszczeniem grodu, prawdopodobnie zamordowaniem również dużej części mieszkańców, bo ślady takich pochówków mieszkańców grodu zostały znalezione na jego terenie. Więc na pewno było to tragiczne wydarzenie i pewna tradycja jakby tego, że ten gród został w taki tragiczny sposób zniszczony, chyba przetrwała, bo nie ma śladów osadnictwa, które by następowało po kulturze łużyckiej. A bardzo często bywało tak, że te grody były powtórnie zasiedlane przez inne grupy ludzkie, więc Być może to, że były tutaj właśnie jakieś szczątki ludzi, sprawiło, że miejsce to cieszyło się taką złą sławą, gdzieś jakiejś nekropolii wręcz, gdzie nie należy po prostu się osadzać. Tak? Więc ta tradycja, myślę, że ona miała miejsce w tym również przypadku.
Ta teza, znaczy jeden z powodów moim zdaniem najazdu na to, że to było bardzo bogate, prawdę mówiąc. Nie, nie tylko zasoby ludzkie, czyli w tego typu, że weźmiemy sobie ludzi do niewoli, ale też w dobra materialne, prawdę mówiąc. Niedaleko stąd pochodzi skarb z Bierzkowa. My go wiążemy właśnie z ludnością z Grodziska Wiedziny i ten skarb, który się nam zachował, to jest prawie 10 kilo zabytków najczęściej poniszczonych, ale on nam też uświadamia, co tutaj ewentualnie było. Jeżeli te przedmioty, które tu znajdujemy, które są pozostałością, to co nie zdołali zrabować, to co zgubili, nie? A i tak one są bardzo, bardzo, bardzo fajne, bardzo istotne, jaka musiała być ta część, która została zrabowana. Nie?
Scytowie, lud typowo koczowniczy przyjechali, zabrali żywność, zabrali niewolników, zniszczyli osadę i odjechali, ale warto w tym miejscu także powiedzieć o tym, że to także był lud bardzo wojowniczy. Tutaj będzie kilka takich dość drastycznych opisów. Podobno pili krew swoich ofiar, podobno spożywali posiłki z czaszek swoich ofiar.
No tak, opowieści o scytach są bardzo krwiożercze i wiemy bardzo dużo na temat scytów, przede wszystkim dzięki Herodotowi. Ten dziejopis miał bardzo dobre informacje na ich temat, ze względu na to, że scytowie w miejscu, gdzie oni zamieszkiwali, czyli tam pobrzeża Morza Czarnego, tam znajdowały się również kolonie greckie. I oni przez kontakt z tymi koloniami greckimi informacje przekazywali oczywiście do Grecji, natomiast ich sztuka też ma wyjątkowo piękny charakter. Tak? Są to przedstawienia różnych bogów greckich, różnego rodzaju zoomorficzne motywy. Bardzo, bardzo pięknie, ale z drugiej strony właśnie jakoś oni mieli takie właśnie bardzo, bardzo wojownicze usposobienie. Najeżdżali ludność kultury łużyckiej bardzo często. Oczywiście to nie oznacza, że oni zamieszkiwali tereny Polski, tak? Bo są teraz na terenie wschodniej Polski znajdowane grodziska, które między innymi Chotyniec, tak, w dawnym Rzeszowskim, które były prawdopodobnie zamieszkiwane przez ludność pochodzenia scytyjskiego. Natomiast my wiemy niemal ze stuprocentową pewnością, że Gród Wicinie został najechany z terenu dzisiejszych Węgier. Tam znajdowało się, w Kotlinie Karpackiej znajdowało się taka tymczasowe siedlisko scytów, i oni stamtąd na teren Europy Środkowej dokonywali swoich najazdów. Wiemy o tym między innymi z tego względu, że na terenie grodu w Wicinie został znaleziony taki charakterystyczny czekan, czyli rodzaj takiej siekiery zakończonej młotkiem, która ma wprost idealne analogie do znalezisk z terenu Węgier. Także to wiemy niemal z pewnością. Poza tym cała masa charakterystycznych dla scytów grocików strzał, takich trójgraniastych, wskazuje, że nie ma możliwości, by lud inny niż scytowie po prostu gród w Wicinie najechał i spalił.
Plemię koczownicze, przy czym jeżeli mówimy o samych scytach na terenie Polski, nie możemy mówić na ten temat, że to były, bo zawsze wokół ludów koczowniczych wędrują ludy podbite w międzyczasie. Jeżeli chodzi o pochodzenie, to były to też, można powiedzieć, że na pewno wśród nich byli też na przykład jakaś tam ludność części łużyckiej z terenów wschodnich, na przykład Polski czy z innych terenów. To grodzisko było kopane przez 30 parę lat. Nie? Opracowane jest tylko, są de facto te moje badania, w całości są opracowane, czyli ten cały dorobek jeszcze pana Kołodziejskiego czeka na opracowanie. I tu w tych materiałach mogą się jeszcze fajne rzeczy pojawić, być może jakieś rzeczy, które nam będą zwiastowały jakieś sensacje czy weryfikacje dotychczasowych hipotez.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi dzisiaj byli archeolodzy Arkadiusz Michalak, Sławomir Kawagatę. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A już za chwilę w audycji kolejne tematy.
Za chwilę zabiorę Państwa do Skwierzyny, tymczasem obiecane wcześniej książki. Widziałem oblężenie Warszawy. Sensacyjny dziennik z września 1939 roku Aleksandra Poloniusa jest jak scenariusz dobrego, trzymającego w napięciu filmu. Zwykły przyjazd na wakacje do Polski zamienia się nagle w ciąg dramatycznych przygód i walkę o życie. Autor ma dar obserwacji i doskonale potrafi opowiadać. Jego opisy są szczegółowe i plastyczne jak zdjęcia, emocje rewelacyjnie ukazane, napięcie nie opada. Z kart wyłania się prawdziwy obraz życia w atakowanej Polsce i obleganej stolicy, z jasnymi, optymistycznymi akcentami, ale też całym okrucieństwem wojny, ogromnymi zniszczeniami i śmiercią. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Rebis. Z kolei Ja Orzeł, z Kedywu do celi śmierci, to spowiedź życia pułkownika Witalisa Skorupki, którego wysłuchała Beata Sławińska. Gdy wybuchła II wojna światowa, miał 16 lat, wstąpił do konspiracji na Podlasiu, dostał pseudonim Orzeł. Trafia do elitarnego Kedywu Armii Krajowej, często zagląda śmierci w oczy. W 1945 roku wpada w ręce Urzędu Bezpieczeństwa, dostaje karę śmierci zamienioną potem na 10 lat więzienia. A dziś ma 95 lat, w wywiadzie Rzece opowiada o tym, co przeżył, jak walczył i pracował dla Polski. Poruszające świadectwo Polaka, który mimo wielu dramatycznych chwil w życiu zachował wiarę, pozostał patriotą, zachował też niespożytą energię i pogodę ducha. Książka wydana przez Bellone, także dla Państwa. Już za chwilę będę czekał pod redakcyjnymi numerami telefonów 683-242-255 i 801-327-462. Tymczasem zapowiadana wcześniej relacja ze Skwierzyny, gdzie w piątek odsłonięto pomnik pamięci poświęcony powstańcom wielkopolskim i więźniom niemieckiego obozu koncentracyjnego Schwerin.
Witam serdecznie wszystkich Państwa na uroczystościach odsłonięcia pomnika upamiętniającego powstańców wielkopolskich oraz ofiary obozu nazistowskiego w Skwierzynie. Po wygłoszenie przemówienia proszę przewodniczącego Komitetu Budowy Pomnika Pamięci burmistrza Skwierzyny pana Lesława Hołownię.
Szanowni Państwo, drodzy zebrani, stanęliśmy dzisiaj przy pomniku pamięci. Pomniku, który jest wyrazem wdzięczności mieszkańców Skwierzyny dla powstańców wielkopolskich, którzy walczyli o naszą wolność. Jest rok 1918, 11 listopada 1918 roku. Polska odzyskuje niepodległość, ale niecała. 27 grudnia 1918 roku wybucha powstanie wielkopolskie. Powstańcy chcą przywrócić Wielkopolskę do macierzy. Rozkazem z dnia 7 stycznia 1919 roku dowództwo wojsk powstańczych wyodrębnia okręg czwarty. Okręg czwarty, w którym znajduje się również Skwierzyna, oprócz Szamotu, Międzychodu i Czarnkowa. Powstańcy opili się o granicę Skwierzyny, jednak nie udało im się jej zdobyć. Skwierzyna pozostaje w rękach niemieckich i na mocy traktatu wersalskiego ta ziemia jest dalej w niewoli aż do roku 1945. 1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa. Niemcy bardzo szybko organizują w Skwierzynie, w swoim mieście pogranicza, obóz dla powstańców, obóz, który się stał grobem powstańców wielkopolskich. Volksleute sporządzali wcześniej, już przed wybuchem wojny, sporządzali listy powstańców, sporządzali listy patriotów polskich, których hitlerowcy nazwali bezwzględni wrogowie III Rzeszy do unicestwienia. W dniu 7 września 1939 roku właśnie do Skwierzyny ci powstańcy, którzy walczyli o wolność tej ziemi, zostali przywiezieni do Skwierzyny i zamknięci w obozie. Dla niektórych ta ziemia, jak ksiądz prowost powiedział w czasie mszy świętej, uświęcona krwią powstańców, została ich grobem. Obóz w Skwierzynie był zorganizowany bardzo pochopnie, opieszale. Był to obóz, który znajdował się na ulicy Przemysłowej, w budynkach, miejscu, gdzie dzisiaj jest Dom Pomocy Społecznej, a wtedy był to obóz po szkole pedagogicznej. Nadzór nad obozem i organizacją tego obozu sprawowała samodzielna jednostka Gestapo z Frankfurtu nad Odrą. Przez kilka miesięcy przez obóz przewinęło się około 200 więźniów. Obóz trwał do tego momentu, aż Niemcy nie wybudowali i nie zorganizowali w Poznaniu Fortu VII. I z tego obozu więźniowie skierzyńscy, ci, którzy przedtem byli przymuszani do niewolniczej pracy, ci, którzy byli tutaj torturowani i rozstrzeliwani w pobliskich lasach, w okolicznych lasach Puszczy Noteckiej, ci, którzy tego nie doświadczyli, byli wywożeni do Fortu VII i tam maltretowani i ostrzeliwani lub też wywożeni do dalszych obozów koncentracyjnych, na przykład w Dachau. Obóz rozpoczął swoją działalność 7 września 1939 roku, a zakończył 2 marca 1940 roku. W tym momencie aż Fort VII w Poznaniu nie zaczął funkcjonować. Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, dzisiaj stanęliśmy przed pomnikiem pamięci. Przed pomnikiem pamięci, który jest wyrazem wdzięczności mieszkańców Skierzyny. Nasza pamięć, pamięć mieszkańców Skierzyny będzie wieczna. Będziemy wspominali powstańców, będziemy wspominali ofiary powstańców wielkopolskich, którzy walczyli o naszą wolność, dzięki której to miasto i nasza ziemia jest wolna. Napisał do mnie list pan Jarogniew Skrzypczak, syn burmistrza Międzychodu, przedwojennego burmistrza Międzychodu Michała Skrzypczaka, który został aresztowany i tutaj więziony i zamordowany. Pozwólcie państwo, że odczytam fragment tego listu. Matka moja, Maria Skrzypczak, w okresie od października 1939 roku do 20 stycznia 1940 roku otrzymała od ojca z obozu w Skierzynie 6 krótkich listów. Zaniepokojona brakiem dalszych listów, w marcu 1940 roku zwróciła się pisemnie do szefa Gestapo we Frankfurcie z zapytaniem o losy męża, zwłaszcza że rodziny faców, arentów otrzymały pisemne informacje o skazaniu mężów i rozstrzelaniu w Forcie VII. Po kilku tygodniach w mieszkaniu w Brwinowie, gdzie przebywaliśmy na wygnaniu, zjawili się żandarmi z grodziska i odczytano pismo, z którego wynikało, że ojciec został zwolniony i odwieziony do granicy z generalną gubernią. Ponieważ ojciec w domu się nie zjawił, w 1941 roku matka zwróciła się pisemnie do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Szwajcarii. W odpowiedzi otrzymała informację, że na ślad ojca nie natrafiono. I pismo to przesłano w roku 1943 do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Berlinie. Odpowiedzi nie było. W trakcie śledztwa prowadzonego w latach 70. przez Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich ustalono na podstawie zeznań bezpośredniego świadka, że ojca śmiertelnie pobito w obozie. W czasie śledztwa i do Poznania ani żywego, ani martwego nie dowieziono. Ponadto brat Czesław w tych latach zwrócił się do Polskiego Czerwonego Krzyża i Muzeum w Oświęcimiu, a ja sprawdziłem w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu, gdzie Gestapo nawet w czasie wojny zgłaszało śmierć więźniów Fortu VII. W obu przypadkach odpowiedzi były negatywne. Dlatego można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że ojciec został zamordowany w Skierzynie i tam pogrzebany. Bez śladu, tak zresztą jak kilkunastu innych więźniów, mieszkańców Międzychodu i powiatu.
Proszę o zabranie głosu wojewodę lubuskiego, pana Roberta Palucha.
Piękny pomnik. Przyznam szczerze, że to ten czas w stulecie odzyskania niepodległości trochę, a można nawet powiedzieć, że bardzo owocuje nam w różne piękne przedsięwzięcia, ale one są też często, można powiedzieć, duchowo, jakoś uzmysłowić je, ale bardzo często są właśnie w takiej formie materialnej. I ta forma materialna dla nas jakby najbardziej przemawia. Można byłoby powiedzieć, że patrząc na ten pomnik, suną się tak do głowy dwa słowa. Pierwsze to wolność, a drugie to jedność. Dlaczego wolność i dlaczego jedność? To właśnie w 1918 roku, 100 lat temu, powstańcy wielkopolscy chwycili za broń w bardzo trudnej sytuacji, bo przecież później, jak historia pokazała, musieliśmy ciągle wyrywać tą Rzeczpospolitą z rąk zaborców, bo przecież zabrali nam ją pod koniec XVIII wieku. Ale to słowo jedność właśnie ukazuje ten pomnik, bo w tamtym czasie, w 1918 roku, 19, 20, aż do traktatów ryskich, byliśmy razem. Byliśmy razem pomimo to, że wszyscy ojcowie niepodległości pochodzili z różnych stronnictw, różnie myśleli i każdy z nich miał inną drogę do niepodległości i byli też często z różnych zaborów. Ale nie byłoby właśnie tej niepodległości, gdyby nie potrafili zjednoczyć. I zawsze wtedy w historii Polski, kiedy jesteśmy w stanie działać razem, wspólnie, okazuje się, że uzyskujemy tą niepodległość, możemy się cieszyć wolnością, możemy się cieszyć szczęściem naszym, naszych rodzin i naszego państwa. Ale cofając się wcześniej, do XVIII wieku, zabrakło tych wszystkich elementów. Zabrakło tych elementów umiłowania wolności w samym kraju, bo przecież można powiedzieć, że byliśmy rozszarpywani jak takie sukno XVIII-wieczne i ostatecznie zostaliśmy rozszarpani. Nie mieliśmy sojuszników zewnętrznych, wewnątrz była kłótnia. Państwo się rozpadło. W 1918 roku odzyskaliśmy to państwo i mieliśmy to państwo. Stulecie odzyskania niepodległości to jest ten czas właśnie, kiedy powinniśmy tego typu rzeczy czcić, pamiętać, wspominać i budować pomniki. Budować pomniki, bo one są tak strasznie ważne dla nas, w naszej historii.
O zabranie głosu proszę panią Grażynę Woźną, wnuczkę pana Franciszka Gablera, więźnia obozu nazistowskiego w Skierzynie.
We wrześniu 79 lat temu, jak wszyscy wiemy, wybuchła II wojna światowa. Wtedy też, pod koniec tego miesiąca, został aresztowany mój dziadek, powstaniec wielkopolski, urodzony w 1896 roku. Miał wtedy 43 lata, żonę i 6 dzieci, 4 synów i 2 córki. Nasz tato był najmłodszym z chłopców i miał wówczas 11 lat. Dziadek został najpierw osadzony w olsztyńskiej Rafi, po krótkim śledztwie prowadzonym przez gestapo, wywieziony w nieznanym kierunku. Ze względu na niemiecko brzmiące nazwisko i biegłą znajomość języka, dziadek miał możliwość uzyskania wolności, przyjmując obywatelstwo niemieckie. Jednak jako powstaniec wielkopolski, polski patriota, odmówił. Nie wiem, czy tak jak podczas pierwszej wojny, kiedy to został wcielony do armii niemieckiej i po 2 tygodniach z wielkim narażeniem życia zdołał uciec z okrążenia kozackiego i powrócić do domu, próbował tego i tutaj, czy też był z góry skazany na śmierć. Z tego, co tata pamięta, po jakimś czasie gestapo pojawiło się w ich domu, robili przeszukania, przepytywali sąsiadów. Przez 60 lat szukaliśmy jakiegokolwiek śladu. Może jednak uciekł, przeżył, jeśli nie, to gdzie zginął? Polski, szwajcarski, czerwony krzyż. Nic. Dopiero znajomy, który lubił szperać w książkach oddanych do skupu makulatury, przyniósł książkę, a raczej broszurę, autorstwa pana Przemysława Mnichowskiego pod tytułem Hitlerowskie obozy w Międzyrzeczu Skierzynie w latach 39-40. Na stronie 63 przeczytałam, cytuję, w ostatnich dniach września 39 roku do obozu skierzyńskiego przekazano m.in. Franciszka Gablera z Chorzemina koło Olsztyna. Z tej grupy Leon Kinowski i Franciszek Gabler zostali zamęczeni na miejscu. Nie będę opisywać, w jak drastyczny sposób niemieccy oprawcy to robili, bo tych, których rozstrzelali, mogą mówić o szczęściu. Można o tym przeczytać w aktach IPN-u ze śledztwa, które chcę przekazać, bo wiem, że takowe państwo, nie wiem, czy państwo takowe posiadacie. Tato zapewne tego nie dożyje. Czy my? Nie wiem, ale może nasze dzieci, które uczymy od małego historii tamtych lat i tego, co przeżył ich pradziadek, doczekają w chwili, że zostaną odnalezione szczątki jego i jemu podobnych, pomordowanych w tutejszym obozie przez nazistów w okolicznych lasach i będzie możliwe przeniesienie go do miejsca, gdzie się urodził, żył, miał rodzinę i zostanie pochowany przy swojej żonie i dzieciach. Teraz mamy chociaż to miejsce pamięci, gdzie możemy zapalić symboliczny znicz 1 listopada. Dziękuję.
Stajemy dziś do apelu pamięci przy pomniku powstańców wielkopolskich w Skwierzynie, aby złożyć hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, tworzącym zręby państwa polskiego oraz broniącym jego granic. Dziś my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań walecznych przodków, naszych ojców i dziadów, którzy na przestrzeni dziejów stawali do walki o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar, swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu.
Wola bohaterów!
Wołam idących szlakiem ku niepodległości legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji i Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich drużyniaków oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu. Przywołuję zgładzonych w niemieckich obozach jenieckich i obozach koncentracyjnych, zamordowanych w katowniach gestapo, rozstrzelanych w publicznych egzekucjach i akcjach pacyfikacyjnych oraz wywiezionych na przymusowe roboty do III Rzeszy. Wzywam do nas ofiary nazistowskiego obozu w Skwierzynie. Wołam deportowanych w głąb Związku Sowieckiego, zamęczonych w stalinowskich łagrach i zmarłych tam na nieludzkiej ziemi oraz zamordowanych w obozach i więzieniach NKWD oraz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu.
Zginęli śmiercią rodzeństwo!
To była relacja ze Skwierzyny, gdzie, przypomnę, w piątek odsłonięto pomnik pamięci poświęcony powstańcom wielkopolskim oraz więźniom niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, który w Skwierzynie funkcjonował przez pół roku na początku II wojny światowej. Teraz mam dla Państwa zaproszenia do udziału w dwóch ciekawych inicjatywach Instytutu Pamięci Narodowej. Pierwsza. 28 września w Gorzowie odbędzie się seminarium dla nauczycieli w ramach akcji Bohater On. Mówimy o tym już dziś, gdyż rekrutacja trwa tylko do 16 września, a o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Po seminarium każdy nauczyciel wraz z uczniami będzie realizował mini projekt historyczny. Mogą to być działania oparte na relacjach świadków, sztafety pokoleń, gry terenowe czy gry planszowe. Forma zależy tylko i wyłącznie od kreatywności. Projekty wezmą później udział w konkursie, a atrakcyjne nagrody dla szkoły. W programie tego seminarium m.in. warsztaty, jak korzystać ze źródeł historycznych i wykorzystywać historię mówioną. Będzie też mowa o aktywnych metodach nauczania historii podczas zajęć. To wszystko, przypomnijmy, 28 września. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej szczecińskiego oddziału IPN, szczecinipn.gov.pl. Teraz zaproszenie do Zielonej Góry 18 września w Teatrze Lubuskim o 12. Aktorzy Teatru Nie Teraz zaprezentują Baladę o Wołyniu w reżyserii Tomasza Żaka. Sztuka zbiera dobre recenzje, pozostaje wciąż jedną z niewielu poruszającą ten niezmiernie istotny i bolesny temat. Bohaterki wprowadzą w przejmującą historię wołyńskiej zbrodni. W sztuce wykorzystano fragmenty książki Włodzimierza Odojewskiego Zasypie wszystko, zawieje oraz fragmenty wspomnień uczestników tragicznych wydarzeń. Propozycja skierowana jest do uczniów szkół średnich. Wstęp wolny, ale wcześniej trzeba się zgłosić. Tutaj szczegóły można znaleźć na stronie internetowej poznanipn.gov.pl. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania kolejny odcinek powieści radiowej Karski. Te odcinki prezentujemy w każdą niedzielę.
Historie pisane na nowo.
Bez większych trudności dotarłem do Poznania. Wielu uznaje to miasto za kolebkę polskości, ważny ośrodek z czasów, gdy Polska przed wiekami wyrastała na jedną z najpotężniejszych europejskich monarchii. Przez ponad 150 lat mieszkańcy Poznania i okolicznych ziem wielkopolskich skutecznie opierali się ponawianym próbom germanizacji. W 1918 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość, wszelkie niemieckie wpływy zanikły, a prawdziwie polski charakter Wielkopolan znowu doszedł do głosu, nie doznawszy niemal uszczerbku. Myślałem o tym wszystkim, przechadzając się ulicami Poznania. Miasto to, chlubiące się wspaniałymi polskimi tradycjami, sprawiało teraz wrażenie typowo niemieckiego ośrodka miejskiego. Wszystkie szyldy i tablice na sklepach, bankach i innych instytucjach były po niemiecku. Tak samo nazwy ulic. Na rogach sprzedawano niemieckie gazety. Słyszało się wyłącznie niemiecką mowę. Co prawda często z obcymi naleciałościami, albo łamaną niemczyznę, czasami rozmyślnie kaleczoną, przez co nie trudno było rozpoznać posługującego się tym językiem Polaka. Niemniej jednak nie pamiętam, aby publicznie wypowiedziano choćby jedno słowo w jakimkolwiek innym języku. W jednym z poznańskich mieszkań, urządzonym w starym, dobrym guście, przyjęła mnie drobna, urocza brunetka.
Był pan kiedyś w Poznaniu? Wcześniej, przed wojną.
Tak, kilkukrotnie. No właściwie nie bardzo się zmienił. Tak go zapamiętałem. Poza oczywiście panującym wystrojem.
W ciągu zaledwie kilku tygodni udało się Niemcom kompletnie zmienić oblicze tego miasta. Powinniśmy ich podziwiać za organizację. Uczyć się od nich. Wyobraża pan sobie, że powiedzmy, polskie wojska wchodzą do Berlina i zaledwie po kilku tygodniach w każdej witrynie, w każdym urzędzie i właściwie w większości domów jest portret naszego przywódcy?
A idąc ulicą słyszałem wielu kupców mówiących bez akcentu.
Tak. Przesiedlono do miasta kilkadziesiąt tysięcy niemieckich rodzin. W ścisłym centrum właściwie nie uświadczy pan Polaka. Wszyscy, którzy odmówili poddania się germanizacji, zostali wypędzeni, a ci nieliczni, którzy zostali, muszą przechodzić drugą stroną ulicy, jeśli z naprzeciwka idzie Niemiec. Polakom wręcz nie wolno wchodzić do niektórych dzielnic. Z dokumentami nie było żadnych problemów?
Kontrolowali mnie dwukrotnie. W życiu nie byłem tak miło obsłużony. Proszę zrelacjonować mi sytuację ludności polskiej w Poznaniu.
Przede wszystkim ucierpiała inteligencja. Ci w pierwszej kolejności zostali wydaleni z miasta. Następnie ci Polacy, którzy mieli jakieś nieruchomości. Do tego samego doszło na wszystkich ziemiach, które Niemcy przyłączyli do Rzeszy. Pozostali tylko ci Polacy, którzy zarejestrowali się jako Niemcy oraz ci, którym Niemcy pozwalali bytować na marginesie życia społecznego. O Polakach, którzy nie chcieli podpisać Volkslisty, już mówiłam. Dodam tylko, że nie wolno im jeździć samochodem ani tramwajem. Nie mogą mieć roweru, nie chroni ich żadne prawo, a cały majątek może być w każdej chwili skonfiskowany. To wszystko, co się dzieje, to ważna dla nas lekcja. Kiedy tylko Adolf Hitler poniesie klęskę, trzeba poddać naród niemiecki bezwzględnemu masowemu terrorowi. Przesiedlonych Niemców należy wygnać z okolicy takimi samymi metodami jak te, przez które ich tu osiedlano. Bezwzględne i konsekwentne demonstrowanie siły potrafi zmienić ludzką naturę.
Bezwzględne i konsekwentne demonstrowanie siły jest pułapką. I oni o tym wiedzą. Terror zawsze jest groźny na początku, a potem słabnie. To tylko kwestia czasu. Dlaczego pani podpisała Volkslistę?
Żeby móc działać w naszej sprawie. Wiem, że tym samym naraziłam się pewnym kręgom, że po wojnie przykleją mi łatkę kolaborantki, zakładając, że tę wojnę przeżyję. Polacy, a zwłaszcza ci wykształceni, w świetle prawa nie istnieją. Tylko jako Volksdeutsche możemy tutaj pozostać i działać. Zostawię teraz pana samego. Chciałabym, żeby pan to wszystko, o czym mówiliśmy, spisał i przekazał zwierzchnikom stolicy.
Już to zrobiłem.
Póki co miał pan ręce zajęte trzymaniem herbaty. Chyba, że ma pan jakieś iluzjonistyczne zdolności.
Mam doskonałą pamięć. Kiedy witaliśmy się w drzwiach, miała pani wpięte we włosy 3 spinki do włosów, a teraz widzę o 2 więcej?
Panie Janie. Panie Janie.
Tak? Przepraszam.
Nie szkodzi.
Musiałem przysnąć. Przepraszam najmocniej.
Miałem być dużo wcześniej, ale z różnych powodów nie udało mi się dotrzeć na umówioną godzinę. W związku z tym nie mam za wiele czasu.
Rozumiem. Od kiedy pan pracuje w magistracie?
Pracowałem. Od 1925 roku.
A na jakim stanowisku?
Naczelnik referatu ewidencji ludności. Nie rozumiem...
To mówi panu nazwisko Zabłocki, Krzysztof.
Mój wieloletni zastępca.
Dziękuję. Panie naczelniku, polecono mi przekazać panu następującą wiadomość. Cytuję. W związku z rosnącą falą terroru i represji ze strony okupanta zaleca się wskazanie imiennej listy pańskich byłych współpracowników, którzy mogliby przyłączyć się do działań konspiracyjnych. Podane nazwiska podlegać będą dalszej weryfikacji, a ostateczna grupa współpracowników zostanie zatwierdzona w ciągu najbliższych tygodni. Koniec cytatu.
Nie mogę panu podać tych nazwisk. Nie podam ich. Nie teraz. Muszę chronić swoich ludzi, tak jak pan chroni swoich. Proszę mi wybaczyć, nie traktować tego jako brak zaufania do pańskiej osoby. Niemniej jednak, jak pan już powiedział, jest pan dość młodym człowiekiem, który słusznie działa w słusznej sprawie. Jednak obaj wiemy, nie ma pan rodziny, dzieci, a ludzie, o których mamy rozmawiać, te rodziny mają.
Rozumiem. Czy chce pan, aby dokładnie te informacje przekazać?
Nie do końca. Proszę przekazać, że jesteśmy w niezwykle trudnym położeniu. Zaczęliśmy dostrzegać wrogie działanie nawet ze strony rdzennych Polaków. Przejawia się to w uporczywym odmawianiu podpisywania Volkslisty, co w efekcie doprowadzi do tego, że wszyscy oni zostaną rozstrzelani lub wypędzeni. Zmierza to wszystko do czystki ludności polskiej.
Pan sam nie podpisał Volkslisty.
Mnie nie wolno. Proszę pamiętać, że przed wojną byłem na eksponowanym stanowisku państwowym. Jedni drudzy będą traktować mnie jak zdrajcę. Stracę szacunek i posłuch wśród ludności Poznania. To proszę przekazać w pierwszej kolejności.
Dobrze. Rozumiem.
Proszę przekazać także, że w ciągu ostatnich tygodni Niemcy przesiedlili do generalnej guberni ponad 400 tysięcy Polaków. Proszę to sobie wyobrazić. W ciągu 2 miesięcy znika ludność ogromnego miasta.
A jak to wygląda w działaniu?
Intelektualiści, którzy nie podpisali Volkslisty, od razu trafili do więzienia. Rolnicy, robotnicy i rzemieślnicy dostali nagłe powiadomienie, że mają się przygotować do opuszczenia domów w ciągu 2 godzin. Kogo w domu nie było, już nie mógł do niego wejść. Ci, do których wiadomości dotarły, mogli zabrać tylko 5 kilogramów żywności i pościel. Domy musieli wysprzątać dla niemieckich następców. Oczywiście wszelkie mienie należało zostawić. Przed samym wyjściem należało wstawić w wazony kwiaty. Miało to być symbolicznym powitaniem niemieckich osadników. Bywało i tak, że przy większych gospodarstwach dotychczasowi właściciele wykonywali przymusowe prace adaptacyjne, a po przysposobieniu gospodarstw do gustów nowych właścicieli kazano im się niezwłocznie oddalić, nie pozwoliwszy na przekroczenie wcześniej ustalonej normy 5 kilo żywności i pościeli. Teraz przejdę do sprawy związanej z moimi współpracownikami.
Proszę bardzo.
W związku z przedstawioną sytuacją chcielibyśmy prosić o pozwolenie na dalszą działalność w ramach obecnie funkcjonującej struktury bez włączania jej do struktur polskiego podziemia. Na naszym terenie to raz, że niebezpieczne, dwa, że kompletnie bezcelowe. Możemy podjąć taką współpracę w przypadku przerzucenia nas z okręgu Rzeszy Krajowarty do centralnych dzielnic kraju w granicach generalnej guberni. To wszystko.
Rozumiem.
Proszę tu zostać do rana. Hanka przygotuje panu pewnie jakieś śniadanie. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać raz jeszcze i usłyszeć od pana o decyzji pańskich przełożonych.
Jestem przekonany, że taka informacja trafi do pana już niedługo, ale muszę jednocześnie zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy nie wiem, kto te informacje dostarczy.
Dopiero po powrocie z Poznania tak naprawdę zacząłem poznawać i pojmować konspiracyjne podziemie. Wcześniej Dziepałtowski zaznajomił mnie z kilkoma innymi konspiratorami, których musiałem poznać. Jednak próby znalezienia zajęcia, które by mi odpowiadało, niewiele dawały. Zaowocowały tylko przypadkowymi, sporadycznymi zleceniami. Częściową przyczyną tego był ogólny stan zbrojnego podziemia w tym okresie, czyli pod koniec 1939 roku. Wtedy jeszcze nie wykształciła się w pełni złożona, sprawnie zorganizowana struktura, w jaką zbrojne podziemie w końcu się przeobraziło. W początkowym, niedojrzałym stadium jego istnienia nie było jednolitego kierownictwa, tylko liczne grupy czy związki i komórki ruchu oporu. Te zaś nie miały ze sobą kontaktu lub bywały luźno powiązane, skupiając rozmaitych ludzi, którzy mieli wspólne dążenia, ale nie wypracowali jeszcze skutecznych sposobów osiągania owych celów i metod koordynowania poczynań. Jednakże w tym chaosie były pewne stałe elementy i zaczęły dochodzić do głosu tendencje zjednoczeniowe. Wspomnianymi stabilnymi czynnikami były partie polityczne. Właśnie za sprawą jednego z ugrupowań politycznych, Stronnictwa Narodowego, otrzymałem swoje drugie zadanie.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.